Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie, Sylwester na czas.
Odcinek 21 podcastu Piłkarski Spec. Dzisiejszym gościem jest Paweł Olczak, wiceprezes oraz prezes Akademii Polonii Warszawa. To trzeci z rzędu odcinek z prezesem klubu piłkarskiego, każdy z innej perspektywy. Jeśli chcesz poznać perspektywę osoby zarządzającej klubem ponad 20 lat temu, zachęcam Cię do odsłuchania poprzedniego 20 odcinka. Jeśli interesuje Cię perspektywa obecnego prezesa klubu A-klasy, to zapraszam do odcinka numer 19. Natomiast w tym odcinku poznasz prezesa prężnie działającej Akademii Piłkarskiej, która jest bardzo ważnym elementem klubu rywalizującego na poziomie pierwszej ligi, czyli na zapleczu Ekstraklasy. Podczas tej niezwykle interesującej rozmowy Paweł opowiedział m.in. o długiej historii współpracy z Polonią Warszawa, bo już od 7 roku życia, o trudnych chwilach, jakie przeżyła Polonia po degradacji do czwartej ligi, skąd sukcesem regularnie odbudowuje swoją pozycję, oraz o codziennych jego obowiązkach związanych z Akademią. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy zawodnicy grający w Akademii Klubu Pierwszoligowego są na kontraktach i zarabiają swoje pieniądze, to słuchaj odcinka do końca i daj suba dla zasięgu. Jeśli chcesz mi pomóc i jeszcze tego nie zrobiłeś, to powtórzę się. Zasubskrybuj ten kanał i wciśnij dzwoneczek, a w komentarzu napisz swój ulubiony klub piłkarski lub piłkarzowskiego idola. Pomoże to w dotarciu filmu do większej ilości osób, a mi pokażesz, że to co robię jest dla Ciebie wartościowe i dodam jeszcze więcej energii do nagrywania kolejnych odcinków. Zapraszam, Sylwester na czas. Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Olczak. Witam, Pawle.
No, witam, dzień dobry, witam wszystkich, witam Ciebie.
Powiedz, Paweł, wiem, że jesteś wieloletnim działaczem pierwszoligowej Polonii Warszawa, ale jakbyś mógł samemu może przybliżyć, jakie funkcje pełnisz tutaj w klubie.
To znaczy tak, no, ja generalnie odpowiadam za Akademię, za młodzież tutaj na terenie Kombitorskiej od wielu lat, z lepszym, z gorszym skutkiem. Wcześniej byłem dyrektorem sportowym, jeżeli jak powiem, bo po takim co nie w Ekstraklasie. Wcześniej też byłem trenerem, zawodnikiem. Do Polonii trafiłem, miałem 7 lat. Tutaj koledzy z podwórka jestem z Bonanowa, przyprowadzili mnie na mecz, tak. A jak gdyby swoją przygodę z piłką taką bardziej profesjonalną zacząłem, pamiętam, w 82 roku po takim chwale entuzjazmu, po trzecim miejscu Polaków na Mistrzostwach Świata. No Polonia, po pierwsze, tak jak powiedziałem, szybko do niej trafiłem, chodziłem już na mecze jako małe dziecko. Była też lokalizacja bardzo bliska, no i można powiedzieć, że w tym klubie, w tym miejscu się zakochałem, jestem do dzisiaj. I tak powiedziałem, w różnych rolach. W tej chwili jestem wiceprezesem w MKS Polonia Warszawa, tak, i tak powiedziałem, odpowiadam ogólnie za całe szkolenie dzieciaków tutaj na Kombitorskiej 6.
Czyli można powiedzieć, że z samego początku już jako dziecko tą piłką byłeś związana, tak? Czyli jako 7 latek już chodziłeś grać w piłkę, później ukształtowałeś sobie tą piłkę w głowie jako pasja, jako takie zajęcie, tak? Dobrze rozumiem?
No często tak jest w życiu nazwijmy to piłkarza, czy osoby, która próbuje być piłkarzem, że gdzieś tam po pewnym momencie człowiek sobie zdaje sprawę, że no, pewny pułap jest dla niego za wysoki. Mi się udało najwyżej zagrać na poziomie obecnej pierwszej ligi. 49 występów. Udało mi się po wielu latach, jak awansowałem tutaj w wieku 16 lat, jak mam 16 lat w pierwszym zespole seniorów, wtedy to była pierwsza liga, druga liga, trzecia liga, nie było Ekstraklasy. I to był taki moment, gdzie Polonia, no, jak ostatnio też było też podobnie, dosyć długo w tej trzeciej lidze, wtedy był trzeci poziom wyzwykowy, w tej chwili czwarty, ale jak gdyby Polonia tak nieszczęśliwie zakotwiczyła, tak, i było ciężko się z tego wydostać. No, miałem przyjemność zrobić ten awans do drugiej ligi, czyli się na poziom pierwszej ligi. Byłem podstawowym zawodnikiem, grałem na pozycji bramkarza. No później wiadomo, zmiana trenerów, w pierwszym sezonie broniłem bardzo dużo. Nastąpiła zmiana gdzieś tutaj w bramce. No, też nie byłem, powiedzmy, bramkarzem, który miał nie wiadomo jakie warunki fizyczne. Wtedy postawiono kogoś innego, ja zostałem gdzieś tam wypożyczony do innego klubu. No i po tej graniu w Polonii Warszawa grałem na poziomie obecnie trzeciej ligi, też czwartej ligi, tak, i gdzieś w pewnym momencie zacząłem łączyć pracę. Granie w piłkę z pracą taką codzienną, z pracą trenerską, zrobiłem uprawnienia, zostałem tutaj w Polonii rocznik, później było przekształcenia, takie grono tutaj osób związanych z piłką, gdy tutaj nie było chętnych do tego, żeby zajmować się, zarządzać tak dzieciakami na Polonii, zdecydowało, żeby miałbym tą taką osobą funkcji wiceprezesa. I tak to zaczęła się moja jakby przygoda działacza. Łączyłem ją na początku też funkcją trenera, później trenera bramkarzy. Dzięki temu może, że taką decyzję w pewnym momencie podjąłem, że będę te obie funkcje łączył. Trafiłem w pewnym momencie do kadry Polski jako trener bramkarzy. Miałem okazję pracować chociażby z takim bramkarzem jak Łukasz Skorupski. Odpowiadałem tutaj też za scouting tych bramkarzy i bardzo mi fajnie, że tacy właśnie zawodnicy, którzy gdzieś tam przeze mnie zostali wypatrzeni, czy gdzieś przeszli przez moje ręce, na tyle fajnie się rozwijali, że no dzisiaj Łukasz jest bramkarzem, no jednym z najlepszych w Polsce, tak, jednym z najlepszych w lidze włoskiej. No i to jest jakby taki sukces. Fajnie, że udało mi się moją taką codzienną pracę z tym połączyć. Obydwa zajęcia, które robię do dzisiaj, no to nie są jak gdyby uzależnione tak czasowo, że jak coś się dzieje, to się pali, to nie można wyjść z jednego miejsca do drugiego. No i cieszę się, sprawia mi to satysfakcję. Oderwanie na pewno takiej rzeczywistości. No największa przyjemność jest taka, że tutaj narzucił się tym młodym chłopakom, gdzie jak my zaczynaliśmy, jak ja zaczynałem, bo ty jesteś dużo młodszy, jak ja zaczynałem, no to tak naprawdę tej rozrywki nie było za dużo, bo pamiętam, był tylko jakiś sport, tak, albo piłka, albo koszykówka, ja w tym momencie sam grałem w piłkę, w koszykówkę. Przyszła zima, pamiętam nawet przez chwilę na Torwarze w Niczyszku miał sekcję hokejową, to też tam ktoś z kolegów poszedł i też tam zacząłem gdzieś tam grać w tego hokeja, więc jak gdyby kiedyś to było zupełnie inaczej niż w tej chwili dzieciaków oderwać od komputera jest dosyć trudno. W tej chwili tutaj na ośrodku Polonii mamy 560-580 dzieciaków w tych obu akademiach, tak? No i to jest sukces, że te dzieciaki tutaj przychodzą. To, że będzie piłkarzem, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że na pewno przychodzą z widzami, rodzice stają się, utożsamiają się z klubem, stają się kibicami. Część piłkarzy, część zawodników udaje się grać na jakimś tam poziomie, tak, ale część, druga część cieszymy się bardzo, zostaje kibicami i mamy nadzieję, że tutaj tych polonistów będzie jeszcze więcej niż w tej chwili, no bo drużyna pierwsza naprawdę przez ostatnie 2 lata zrobiła bardzo, bardzo dużo z nowym prezesem, z nowym sponsorem i to na pewno te nasze środowisko polonijne scala, no i też jak gdyby budujące jest to, no bo nie ma co ukrywać, że tutaj wyniki są, no my jesteśmy takim środowiskiem, że nas jednak ten wynik jest dla wielu wykładnikiem przyjścia na trybunę, tak, bo jest stała grupa osób, które tutaj przychodzą i są i tak naprawdę może być na dobre i na złe, ale też jest dużo osób, które po prostu ciągnie ich to wynik, tak, czy jak gdyby te marki drużyny, jak ta przyjeżdża Wisła Kraków, tak, Marka Gdynia, Lechia Gdańsk, takie zespoły będą przyjeżdżały, to na pewno te trybuny będą mocniej zapełnione, niż to było w zeszłym sezonie, a dużo mocniej, niż to było przez wiele lat na poziomie trzeciej ligi.
Pewnie. Mam jeszcze pytanie, bo w tym momencie masz 51 lat. Jak zaczynałeś, powiedzmy, tą drogę w piłku w wieku 7 lat, czyli minęło 44 lata, tak? Zanim stałeś się prezesem Akademii. I powiedz, jak to mniej więcej na przestrzeni tych 40 kilku lat wyglądało? Jaka jest droga, żeby tym prezesem zostać na przestrzeni? Jak trudne to jest? Jak to było w twoim przypadku?
No na pewno też dużo, dużo przypadkowości w tym wszystkim gdzieś tam, tak jak już mówiłem, miał na to wpływ. Tak mówiłem, grałem na pozycji bramkarza. No, ja przynajmniej od bramkarza, jak byłem trenerem, wymagałem od tego, żeby ci bramkarze gdzieś tam od tyłu to ustawiali. Czyli tak jak gdyby cechy przywódcze, żeby szukamy takich bramkarzy. Jak mamy jakiś profil bramkarza w akademii, to staramy się, żeby to byli tacy bramkarze z taką osobowością, żeby dużo gadali, żeby tutaj mieli taką osobowość. No ja ponoć taką osobowość miałem, dużo gadałem. Może dzięki temu, mimo tych słabych warunków gdzieś tam byłem przez chwilę kapitanem kadry Mazowsza. Do tej pory są kadry Mazowsza, no ale tutaj też mi taką okazję miałem przyjemność grać w wielu razach rangi mistrzostw Polski, tak? I w pewnym momencie nawet zostałem wybrany kapitanem. Czyli tutaj jakieś takie no, cechy widocznie takie miałem. Następnie, tak jak mówiłem, łączyłem to granie już na to z piłki juniorskiej, wszędzie do piłki seniorskiej i nie było dla mnie miejsca w Polonii, co oczywiście z bólem musiałem zaakceptować. Ale jak łączyć pracę trenerską, to jak gdyby trener też jak gdyby musi być takim dyrygentem, tak? No dostałem szansę, gdzieś tam się w niej odnalazłem. Chyba najgorzej to mi wychodziło, skoro w pewnym momencie zostałem wiceprezesem, tak? I jak gdyby można powiedzieć, że za piłkę nożą młodzieżową tutaj gdzieś odpowiadam. Na pewno jest tutaj no, jest dużo decyzyjności, no, ale też dużo odpowiedzialność wyłania mnie tej funkcji, bo ja nie jestem na pewno prezesem, który wchodzi, ma pieczątkę i tylko mianuje się prezesem. Ja nie mam problemu tutaj, ja czy za głowę biorę, że tak powiem, Kamila Majewskiego, który mi tutaj bardzo, bardzo dużo pomaga w sprawach organizacyjnych. Trzeba to idziemy, rozładujemy wodę. Nie wiem, ostatnio trzeba było zrobić schody, tutaj jeździliśmy po jakieś materiały budowane w dwóch, tak, i my jak gdyby no, nie mamy z tym problemu, tak? No na pewno praca, no tutaj Jarek Bako, mój serdeczny przyjaciel, zawsze mówi takie słowo, że jak nam coś nie szło w meczach ligowych w SKS-ie, czy wcześniej, jak rozmawialiśmy razem w wodę w SKS-ie, że praca zawsze się obroni. Takie jego powiedzenie, które mi gdzieś tam zapadło. No pracujemy, nie jesteśmy taką strukturą tak rozbudowaną jak inne akademie w Polsce, bo teraz wszyscy krzyczą od wielu lat akademia, a tak naprawdę to akademia ma Lech Poznań, Zagłębie Lubin. Ostatnio jak strzelaliśmy chłopakom, Jagiellonia Białystok Akademia, chwalą się, super ośrodek, kapitalny ośrodek, byłem, widziałem, tak, tylko że co z tego, jak dzieciaki z akademii trenują tylko na jednym sztucznym boisku, tak, i też jest taki sam tłok jak na naszym boisku. U nas jak gdyby ta struktura jest zbudowana troszkę inaczej, oparta w zasadzie na dwóch osobach, plus trenerzy, plus koordynatorzy, plus dział scoutingu. No ja mogę powiedzieć, mówiłem w jakimś wywiadzie ostatnio o kosztach, słyszałem ostatnio w jednej akademii, budżet został podniesiony z 6 milionów na 8 milionów, tak, a my w zeszłym roku liczyliśmy budżet naszej akademii, to był 1 900 000 zł, tak, a mimo to akademia już tutaj no, naprawdę jest na fajnym, wysokim poziomie. Dużo fajnych chłopaków tutaj jak gdyby się udaje gdyby wyprodukować, brzydkie słowo, ale chyba właściwe. No, gramy w tych trzech centralnych ligach juniorów. No, ta kolejka ostatnio kapitalna, wszystkie zespoły wygrały. Więc jak gdyby z niskim budżetem, jesteś takim kopciuszkiem, który walczy z tymi zespołami, które mają i lepsze bazy, i lepsze finanse. I bardzo możliwe, że lepsze struktury, tak.
Właśnie, chciałbym, wrócę jeszcze do Akademii, na pewno będę miał kilka pytań, ale chciałem jeszcze też troszeczkę do historii Polonii wrócić, bo powiedzmy, w okolicach 2000 roku Polonia zdobyła mistrzostwo i wtedy miała też kilka sezonów takich naprawdę dobrych i później pojawiły się pewne problemy, które jakby... No, które były trudne dla zapewne wielu osób i chciałem się zapytać, jak właśnie to przetrwaliście? Jak ten okres jako Polonia przetrwaliście, jak wyszliście z tego, że teraz z powrotem wracacie na te prestiżowe miejsce w polskiej lidze?
No na pewno na Polonii też takie dosyć często jest takie zdanie wypowiadane przez różne osoby, że Polonia zawsze miała ciężko, tak? No, można się z tym zgodzić, można się z tym nie zgodzić. Na pewno jest to takie miejsce, no chociażby na stadion, tak? No tutaj w całej Polsce te stadiony się budują, u nas ma się w tej chwili budować. Jest rzeczywiście chyba najbliżej, jak ja tutaj jestem, tego co się słyszało, bo już kiedyś to widziałem, już takie projekty były i w zasadzie łopata miała być wbijana, ale zawsze gdzieś to jak gdyby zostało odsuwane w czasie, tak? No, tak jak powiedziałem, w tej chwili chyba jest najbliżej, to na pewno też jak gdyby będzie taki duży kop dla całego środowiska polonijnego, ale tak samo i dla Polonii Warszawa, tak, ale też dla Warszawy, na miasto, stolica europejska i tak naprawdę no, dwa stadiony można powiedzieć, tak, ale jeden to do imprezy między do reprezentacji bardziej i żaden klub tego klubu nie skorzysta, z tego obiektu nie korzysta, tak. Ja powiem tak, jak Polonia zdobyła mistrzostwo Polski, no to mogę powiedzieć, że byłem wtedy nie byłem zawodnikiem klubu, tak, byłem jak gdyby w strukturach tutaj jako trener, byłem oczywiście kibicem, pamiętam, pana Wiśniewskiego, który śpiewał jak gdyby nieoficjalny w tej chwili hymn Polonii, tak? Jak tutaj wszyscy biegliśmy na płytę boiska, no kapitalny moment dla naszego klubu, tak? Ale pamiętamy później, co się działo, tak? Spadek, no śmierć jednego z działowców. Przychodzi w pewnym momencie prezes Wojciechowski do klubu, tak? Nie udaje się piłkarsko gdzieś tam awansować. Przepisy pozwalają. Przejmujemy gdzieś tam licencję, podchodzimy do ekstraklasy, tak? I jak gdyby, no bardzo duży budżet. Do dzisiaj kluby w Polsce mówią, że tutaj no, został popsuty rynek przez Polonię Warszawę, jeśli chodzi o płace dla zawodników, dla trenerów, pewnie dla działaczy. Ja gdzieś stałem z tego z boku, ale to, co mnie wtedy jak gdyby, no nie tyle co bolało, bo na pewno się cieszę, tak samo jak teraz się cieszę, że to wszystko jest poukładane, że Polonia jest klubem, który płaci terminowo, nie ma problemu z wynajęciem autokaru, nie ma problemu ze sprzętem, nie ma problemu z wyjazdem pierwszego zespołu na przykład na zgrupowanie. To jest super i to na pewno buduje markę klubu, taka stabilność. Ale to, co wtedy nam się rzuciło tutaj osobom bardzo związanym z klubem, to to, że jak gdyby do zarządzania klubem, ja nie mówię też, że to było źle, ale z perspektywy czasu można powiedzieć, że źle. Ale nie mówię, mam na myśli to, że nie mówię, że źle, że przychodzą osoby z zewnątrz, tak? Bo wiadomo, osoba z zewnątrz też na pewno od każdego może się czegoś nauczyć, czegoś nowego się dowiedzieć. Ale to był taki moment, że po prostu tutaj jak gdyby wiedzieli wszyscy w środowisku piłkarskim, ogólnopolskim, że w Polonii są pieniądze, no to wszyscy jak gdyby się rzucali do tego prezesa. Prezes tych ludzi zatrudniał za bardzo wysokie stawki. A te osoby, jak nie było pieniędzy, to po prostu znikały z klubu i tylko się sądziły z klubem. No i stąd też narastały długi klubu wtedy za prezesa Wojciechowskiego, kiedy postanowił, że prezes Wojciechowski nie miał długu, ale jak sprzedał to temu panu spod Katowic udziały jak gdyby właścicielskie Polonii Warszawa. Wtedy też my tutaj miał okazję rok wcześniej współpracować z Piotrem Skoczowcem. Na tyle się dotarliśmy, że Piotr mi zaproponował funkcję i dyrektora sportowego. Ja jedyny warunek, co postawiłem, no to po prostu chciałem być cały czas przy drużynie i chciałem być na ławce, jak gdyby widzieć to tak jak gdyby z pierwszego planu, czyli jak gdyby pełniłem funkcję dyrektora sportowego kierownika. Jednocześnie też zajmując się akademią, czyli jak gdyby można powiedzieć, że było tego dużo, ale sądzę, że no, udało nam się tutaj to bardzo fajnie ogarnąć. Graliśmy młodymi chłopakami, szczególnie w drugiej rundzie. Dużo chłopaków udało się nam przez tą młodą ekstraklasę, może dlatego, że mieliśmy przez rogi pod swoim jak gdyby opieką i przy treningu z Piotkiem, tak? Tych wielu tych chłopaków, no to Dolczyk, Wszołek, tak? No, Przybecki, no, Pazio. To byli tacy zawodnicy, którzy no, byli młodymi, którzy naprawdę stanowili bardzo duży kapitał dla klubu, no bo kogo sprzedać? Młodych się sprzedaje, tak? A nie starych zawodników. Oczywiście nie ma do starych zawodników, tak? Bo i tacy są potrzebni w drużynie. Ale Polonia wtedy to była takim klubem, który rzeczywiście mógł przetrwać na talencie właśnie tych wymienionych chłopaków. No stało się inaczej, no przyszła ta degradacja, chociaż my wszyscy do końca bardzo mocno wierzyliśmy, no bo zakładaliśmy sobie, no ja mam 11 pensji niezapłaconych, pamiętam z tamtego okresu, trenerzy podobnie, zawodnicy, pamiętam, Sebek Przyrodzki był rekordzistą 13 niezapłaconych pensji, czyli ponad sezon, tak? No i to były bardzo ciężkie czasy, tak? No bo w zasadzie żyło się z dnia na dzień. Pamiętam, jak nie mieliśmy gdzie trenować, stwierdziliśmy, że wejdziemy na główne, nie było możliwości, no to gdzieś naokoło, przy bocznym boisku weszliśmy tam po żółtą bramą na główne boisko i trenowaliśmy, to mówię o czasach ekstraklasy, a mimo ta drużyna wychodziła super, zapierdziła na boisku i ta drużyna grała, kibice byli z niej dumni, tak, bo to jedna rzecz była to, że nie mieli pieniędzy, nie było płacone na czas i tak dalej, a z drugiej strony ta drużyna no, potrafiła wtedy wygrać z każdym. Potrafiła zrobić mi jedną sensację, no i tego bym za te 11 pensji, które gdzieś tam w sądach wygrałem i nic z tego nie ma, na pewno bym tego nie zamienił, bo pieniądze to nie wszystko, jak się mówi w popularnym polskim filmie z lat tych starszych, takich bardzo dobrych komedii, ale wszystko na pieniądze się nie da zamienić i ja na pewno tego okresu bym na pieniądze nie zamienił, tak? I tyle w tym temacie, na pewno budująca była postawa pod koniec ligi, zresztą w całej tej rundzie wiosennej kibiców, którzy nas tutaj bardzo mocno wspierali. i pamiętam na ostatnim mecz do Szczecina byśmy nie pojechali z Pogonią w Szczecin, bo po prostu by nie było na to środku. Tak, no, firma transportowa, z którą wtedy jeździliśmy, nam dała częściowo autokar, jak byśmy też się zebrali, wrócili na paliwo, na hotel dla chłopaków i udało się ten mecz z masą debiutantów. Nawet przez chwilę prowadziliśmy tam 1-0 w Szczecinie. Pachniało gdzieś tam niespodzianką, ale no wiadomo, sił na zamiary. W tym momencie nas tam gdzieś skarcili, przegraliśmy ten mecz 3-1, ale i dla nas, dla trenerów, dla piłkarzy, dla tych młodych chłopaków, dla starszych na pewno ten rok to był taką bardzo dużym doświadczeniem, czymś, czego tak powiedziałem, nie da się przyjmieć na pieniądze, a dla niektórych był bardzo fajną trampoliną do tego, że oni po prostu przeszli też do klubów ligowych i po prostu to, co tutaj stracili, mogli gdzieś tam w jakiś tam sobie sposób odebrać, odzyskać, nazwijmy to może złe porównanie, odzyskać, ale mogli po prostu dzięki tej grze w Polonii przez ten ostatni sezon mogli na tyle się fajnie zaprezentować w tej pozycji z fajnych klubów pierwszoligowych i my po prostu mogli normalnie żyć, tak, normalnie funkcjonować w klubach, gdzie ta płynność finansowa była zapewniona, tak? A dalej, wiadomo, degradacja, bardzo ciężki okres, tu dosłownie można powiedzieć, nic nie było w tym klubie, tak? Nie było zawodnika, nie było sprzętu, nie było boisk treningowych, nic nie było, tak? I oczywiście było dużo chętnych działaczy, którzy chcieli się tym gdzieś tam zająć. Z różnym skutkiem, wiele osób naprawdę pomogło, no, czyli wszystkim tym budującym było to, co zrobili kibice i to można powiedzieć, że kibice uratowali ten klub. Ten klub przystąpił do rozgrywek jedynym podmiotem, bo to też jest tak, gdyby tutaj też trzeba to powiedzieć, że no, w tej chwili jest Polonia Warszawa spółka akcyjna, która odpowiada przede wszystkim za piłkę seniorską, tak? Z prezesem Mitotem na czele, któremu trzeba chylić czoło, bo uratował tutaj nasz klub, unormował finanse, tak? To dzięki niemu w bardzo dużej mierze ten zespół awansował w tej chwili do pierwszej ligi. No, jest to MKS Polonia Warszawa, podmiot, który zawsze był gdzieś tam jak gdyby no, niezależny od tego i wtedy po tym spadku, bo za prezesa Wojciechowskiego to nikogo nie interesowała ta młodzież tak naprawdę. Po tym spadku był jedyny podmiot, który mógł dostać czwartą ligę, tak? No i ten podmiot dostał tą czwartą ligę, też było ciężko, bo MKS to wszyscy mówią, Olczak to jest MKS, no Olczak to nie jest MKS, tam jest 6 osób w zarządzie i tak naprawdę z piłki nożnej w zarządzie są 2 osoby, ja i Kamil Majewski, oprócz tego są 4 inne osoby, jak gdyby normalnie głosowanie i wtedy pamiętam, bo bardzo ciężko przekonać, bo koszty utrzymania zespołu na poziomie czwartej ligi są, tym bardziej, że tutaj aspiracja była bardzo duża z powrotem do szybkiego awansu. Więc bardzo ciężko było resztę zarządu przekonać, więc tam dosyć dużo się wzięło na głowę, na barki, żeby ci działacze na to wyrazili zgodę. No i mówię, te kibice dali pieniądze na pewno na start, tak? Wiadomo, trzeba było te pieniądze opodatkować, trzeba było karnety powyrabiać. Ale tutaj naprawdę wielkie podziękowanie, mimo że to już minęło 10 lat, tak 11 rok w tej chwili. No ale bez tamtych kibiców, bez tamtego wsparcia, bez tamtego podpowiedniego ruszenia, pewnie dzisiaj Polonii na poziomie pierwszej ligi by nie było. Więc jak gdyby to jest sukces, tak powiedziałem, tutaj prezesa Nitota, bo on tutaj wkłada swoich masę prywatnych pieniędzy. No ale jak gdyby wcześniej też były osoby, które gdzieś tutaj, no też jak gdyby i swój czas bezcennie dawały też jakieś pieniądze i no i po prostu dało to się złożyć, tak. Potem powstała spółka akcyjna, bo to od początku też było też tak ustalone, miało być rok, potem się okazało, że 2 lata potrzebowali panowie, że tak powiem, którzy chcieli tak gdyby zarządzać piłką seniorską, założyli spółkę, no i MKS jak gdyby nie wydzierżawił, tylko była zgoda na to Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, żeby jak gdyby wyizolować sekcję piłki nożnej seniorskiej i piłka nożna w MKS została podzielona na piłkę młodzieżową, piłkę seniorską i ta piłka seniorska poszła do spółki. Tak to można najprościej powiedzieć. No i jak gdyby młodzież, ja zostałem przy młodzieży tutaj na początku pan Engel zajmował się pierwszym zespołem. W pewnym momencie na pewno z dużym pożytkiem, z sukcesem w postaci awansu, no potem było troszkę gorzej. Zespół spadł do trzeciej ligi, czyli z tego szczebla centralnego. No i zaczęły się jakieś kłopoty, tak. No jak gdyby bardziej wtedy, w tym momencie, gdzieś tam z boku mogłem się temu przyglądać, bo jak gdyby nie byłem w strukturach. Tam oczywiście dawaliśmy chłopakom, którymi był zainteresowany pierwszy zespół do grania i tak dalej, i tak dalej. Ale jak gdyby ja już tam nie odpowiadałem, można powiedzieć, za żadne tutaj sprawy. Stricte zajmowałem się dziekami, młodzieżą. Sądzę, że niezłym skutkiem, jeśli chodzi o tą młodzież, no bo coś tam nam się udaje rywalizować z tymi najlepszymi klubami w Polsce.
No właśnie, to mówiąc o młodzieży, chciałem się zapytać o kilka takich podstaw, tak żeby też słuchacze wiedzieli, jak to wygląda. Bo zazwyczaj jest właśnie tak, jak już wcześniej wspomniałeś, że kluby mają akademie swoje, nie wszystkie i na różnym poziomie, ale powiedzmy, że te akademie są. I chciałem się zapytać właśnie, jaki cel jest ogólnie akademii takiej przyklubowej i jakie płyną korzyści z posiadania akademii?
No troszeczkę już tam częściowo na to twoje pytanie odpowiedziałem, tak? No bo z każdego chłopca, a także i dziewczynki, potencjalnie, jak gdzieś tutaj zostaje przeprowadzony przez rodziców, tak samo jak ja zostałem przeprowadzony, ja akurat przez kolegów. No po pierwsze, no staramy się tutaj w klubie, żeby oni zostali piłkarzami. Staramy się, żeby żyli z czarną krwią w sobie, czyli z duchem polonijnym. No staramy się, żeby w przyszłości byli piłkarzami, najlepiej w Polonii, Warszawa, tak? Jeżeli to gdzieś tam się w pewnym momencie nie udaje, no bo to jest bardzo dużo składowych tego, bo czasami to są, nie wiem, ambicje dziecka, chęć dziecka. Najbardziej popularnym sportem jest piłka nożna. A jeszcze jak jest sukces, tak jak powiedziałem, ja przyszedłem na Polonię zacząć trenować na bazie sukcesu reprezentacji Polski, tak, w Hiszpanii. To wtedy jak jest sukces, tak w tej chwili wszyscy idą do siatkówki, tak, no bo widzimy, nasza siatkówka od wielu lat został wprowadzony projekt, SMS-y i tak dalej, zostały ośrodki takie, które szkolą tych zawodników pod kątem kadry, no i rzeczywiście to może nikt o tym dzisiaj nie mówi, nie pamięta, tylko dzisiaj mówimy sukcesy siatkarzy i tak dalej, siatkarek. Siatkarki bardzo fajnie, gratulujemy zresztą. No a to się nie bierze jak gdyby z niczego, ale jest teraz boom na siatkówkę, no bo jak gdyby są wyniki, tak? Jest Robert Lewandowski, chociaż wszyscy na niego narzekają, czy tam no, Lewandowski się kończy i tak dalej, no to też tak troszkę zmienię temat, ale no, daj Boże, żebyśmy mieli w ciągu 10-15 lat takiego Lewandowskiego, jak mieliśmy, i cieszymy się, że to my mamy tego Lewandowskiego, a nie Niemcy, albo Francuzi, albo Anglicy, tak? Ale to pierwsze to, no, chcemy, żeby to dziecko było piłkarzem, tak? Drugie, chcemy, żeby było dobrym człowiekiem, tak? Mamy dwie szkoły, szkoła na ulicy Ciasnej, szkoła numer 158 i tą na ulicy Konwiktorskiej, tak, czyli tutaj klasy 4-8, jak gdyby mają możliwość chłopcy łączenia grania w piłkę z nauką, tak, szkoły naprawdę na wysokim poziomie, czyli jak gdyby tutaj praca zespołowa, tak, znalezienie się jak gdyby w organizmie takim międzyludzkim. No a dalej, no to wiadomo, no jeżeli komuś gdzieś tutaj coś nie wyjdzie, no to na pewno pragniemy i chcemy, żeby byli kibicami naszego klubu, tak? I no i tak bardzo często tak się zdarza.
Okej. Okay. A jeśli chodzi o awans drużyny seniorskiej, czy on ma jakiś wpływ na pracę akademii? Czy jeżeli drużyna seniorska jest w wyższej lidze, przez to może gdzieś się pojawiają większe pieniądze, więc jednocześnie jakiś budżet na akademię też może się zwiększyć, czy raczej to są dwie oddzielne rzeczy?
Czy jak to znaczy jest? Budżety no, to są niezależne, tak jak powiedziałem, są dwa osobne podmioty, jak gdyby to jedno z drugim miało wspólnego, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Powiem tak, no tutaj też ktoś kiedyś powiedział takie fajne zdanie. Wiele osób na Polonii się nie podoba to zdanie, ale ja je podzielam. W tych takich trudnych czasach to rzeczywiście wizytówką tutaj komputerowskiej była akademia. Była szkółka, która rzeczywiście co tydzień wychodzi na boisko, czy na tą naszą Saharę, czy na mecze wyjazdowe i realizuje z tymi zespołami najlepszymi w Polsce. Tak? Czyli jak gdyby ta marka Polonii przez te 10 lat, tej takiej tułaczki od tej degradacji, to nie zginęło. Ja nie mówię o tym pierwszym boomie, bo to było głośno w Polonia klubem jest medialnym, tak? To było bardzo, bardzo, bardzo głośno, ale jeżeli to się pojawił trzeci, czwarty sezon tej trzeciej lidze, to gdzieś tam to wszystko zaczęło gdzieś tam spalać, więc tutaj no akademia na pewno podtrzymywała na pewnie płaszczyźnie, tak? Jak gdyby nad wodą podtrzymywała tą nazwę Polonia. No oczywiście też koszykarki na przykład też w ostatnim czasie też jak gdyby no Ekstraklasa, tak, dziewczyny super grają i też jak gdyby to jak gdyby takie wspólne, nazwijmy to działanie, chociaż my nie współpracujemy, można powiedzieć, poza tym, że się znamy, lubimy i nikt przed nikim nie ucieka, ale to jak gdyby tą markę Polonii jak gdyby trzyma na tej płaszczyźnie, tak jak powiedziałem, tej wody. Akademia sama w sobie, no nie jest łatwo, bo mamy jedno boisko treningowe, podnajmujemy osobne dwa obiekty, tak jak powiedziałem, pracujemy, współpracujemy z dwoma szkołami, może w tej chwili powiedzieć trzema, bo jeszcze od zeszłego roku współpracujemy ze szkołą tutaj na Kopowej, tą Konarskiego, tam też jest duże boisko, jak gdyby częściowo to nas taki był zamysł, to tam się odciąża i no i fajna współpraca, trzeba powiedzieć, że fajnie tam się tam układa. Zresztą okrocznie i Xeljoki U15 założyliśmy tam całą klasę, bo mieliśmy taki problem, nazwijmy to, no, przy możliwości dwurocznikowości klas, tak, my stanęliśmy przed dylematem, że mieliśmy rocznikiem wchodzącym do pierwszej klasy literalnej, był rocznik 2.7, czyli mieliśmy gotowy zespół 2.7, a do tego 2.8 chłopców, którzy u nas trenowali, się okazało, że 24 było. Bo którzy też musieli iść do pierwszej klasy licealnej, czyli rodzice ich puścili wcześniej do szkoły. No i wiadomo, że tutaj szkoła na Konwitorskiej nie jest w stanie tylu dzieciaków przyjąć, tak? Mieliśmy 30 miejsc w klasie. Możliwość, oczywiście, jeżeli by zdali, odpowiednio by się uczyli. Jeżeli by zdali oczywiście testy sprawnościowe, to mieli możliwość zaproponowania tutaj nauki w szkole na Konwitorskiej. No musieliśmy znaleźć inne rozwiązanie. No i tutaj udało nam się. W sensie rozwiązanie. No i tak gdyby sobie, tak sobie no działamy, tak? No mówię, tutaj na pewno jest to wizytówka Konwitorskiej Akademia. No mamy 3 centralne junior. No w tej chwili, w tym roku statystyka jest taka, że 11 klubów w całej Polsce ma tylko, nie, jesteśmy na 11 miejscu w Polsce, a mówię, nieliczne kluby ekstraklasowe, no popatrzmy w zeszłym roku na centralną ligę juniorów, tak? U19, na jakie kluby spadły? Śląsk Wrocław. Nie będę mówił, jaki ma budżet, bo nie wiem tego, no na pewno ma 5-4 razy większy od naszego. Lechia Gdańsk. Tak, Miedź Legnica, tak? Więc takie kluby spadają, więc no coś tutaj robimy wspólnie z trenerami i mam nadzieję, że kibice też to doceniają.
Mhm. Wspomniałeś o szkole, że to jest jedna z dróg, którędy przychodzą nowi zawodnicy. I chciałem się zapytać, w jaki inny jeszcze sposób pozyskujecie też zawodników do akademii, czy to prócz szkoły?
Pierwszy dzień dobry, tak, no to przychodzą małe dzieciaki na zasadzie grup naborowych, na zasadzie informacji medialnych, tak, tworzą się grupy, tak, jak żeby te grupy żyją swoim życiem. Normalne jest to, że jest selekcja, normalne to, że jest jak gdyby rotacja w tych zespołach, tak. Im niżej, to ta selekcja jest bardzo, bardzo mała, no musi naprawdę dziecko przede wszystkim robić bardzo niegrzeczne. I tutaj musi brakować współpracy z rodzicami, żeby to dziecko gdyby no, nie miało możliwości trenowania, tak? Tworzymy te grupy A, tworzymy grupy B, jak gdyby jesteśmy w tym systemie certyfikacji, od programie certyfikacji od samego początku PZPN-u, mamy złotą gwiazdkę, jak gdyby tam też są wymogi i w grupie może być 24 dzieciaków, ale jest też możliwość, że można tworzyć w tych następnych kolejną grupę, tak? I my też tak jak w wielu rocznikach tak robimy, tak? Na pewno pierwszym takim etapem i pierwszym takim dodatkowym naborem, no to jest jak gdyby czwarta, piąta klasa podstawówki. I tutaj też bardziej chyba za pośrednictwem mediów, ale także za takim delikatnym scoutingiem. Też staramy się tych zawodników namówić do gry w klubie. Duża rotacja, duży napływ nowych zawodników na poziomie między 8 klasą a 1 klasą licealną, czyli do tej klasy pierwszej licealnej, gdzie tam rzeczywiście U13, U14, no i U15, które wchodzi do liceum, no to staramy się żeby nad tym pracować i też tych zawodników skautować. No ja to tak mówię, że skautem pierwszym to jest są trenerzy, którzy gdzieś grają mecze co tydzień z zespołami, że na turnieje bardzo często i mają możliwość zobaczyć tych zawodników, którzy pod kątem tutaj ich prowadzących przez nich zespołów mogliby trafić do naszego klubu. Jeżeli tak się dzieje, to wskazują coś takiego, no to trafia do działu scoutingu, bo mamy tutaj w MKS-ie taki dział scoutingu z Mateuszem Sokołowskim na czele. Jak gdyby oni się to zajmują, żeby dotrzeć do klubu, za pośrednictwem klubu do rodziców, na pewno nic nie robimy naokoło gdzieś tam, tak, żeby ktoś nagle trafia do zawodnika 13-letniego, nie informując o tym klubu, jego macierzystego, tak. No i część zawodników, masę trzeba pracy wykonać, żeby jakąś część, jakąś grupę zawodników namówić do samego przyjazdu do nas. No jak do nas trafiają, często zabieramy ich na mecze sparingowe, zapraszamy ich na treningi. Często trzeba im zaproponować nocleg, często trzeba im zaproponować udział chociażby w różnego rodzaju zgrupowaniach, tak. No i drogą selekcji ci zawodnicy jak gdyby u nas się jak gdyby pojawiają. Oczywiście też mamy z każdym rocznikiem raz na pół roku takie zebranie, czyli dział scoutingu, trenerzy i tak dalej, gdzie oni muszą jak gdyby swoją listę życzeń, gdzie brakuje na jakiejś pozycji zawodnika, gdzie mamy duże jak gdyby debety, które trzeba by było uzupełnić, bo po prostu zawodnicy chociażby to na przykład późno dojrzewający i na przykład jeszcze w najbliższym czasie nie spotkają wymogą na przykład Centralnej Ligi Juniorów, ale na przykład za rok taki zawodnik może, no bo wiadomo, że jak fizycznie gdzieś dojdzie, to będzie rywalizował ze swoimi rówieśnikami. No często jest tak, że po prostu nie mam takiego zawodnika na tej pozycji, takiego, który będzie nam gwarantował jakąś odpowiednią jakość, tak? Oprócz tego jeszcze są takie duże, jak gdyby dużo mocno nagłośnione też medialnie kontakty, które na bazach swoich kontaktów docieramy też do klubów, do rodziców, do zawodników, do kolegów z różnych mniejszych miejscowości i tutaj zapraszamy jednego dnia takich chłopaków na taki jak gdyby test mecz i też na tym test meczu muszą być wszyscy trenerzy z najbliższych roczników, których się odbywa ten nabór, koordynatorzy, tak, nagrywamy to, analizujemy i z tego też czasami też tacy chłopcy, którzy sami się zgłoszą, też trafiają i też potem trafiają do naszego klubu na tyle fajnie się zaprezentują, tak. No a następnie, no powiem tak, no przy tych chłopakach często też jest tak, że chłopcy, którzy gdzieś tam no, wyróżniają się w swoich zespołach, trafiają do nas. Każdy klub ma jak gdyby swój jakiś tam pomysł na treningi. U nas jest dużo motoryki, nie ma co tego dużo ukrywać. Mamy tutaj w tej chwili 3 trenerów motorycznych, którzy mamy gdzieś tam jak gdyby oczywiście swój program szkolenia. Michał Maliszewski jest jego jak gdyby głównym autorem i jak gdyby on odpowiada za jego realizację, szczególnie w młodszym bloku, w młodszych grupach, tak, na górze jest Adam Chmielewski, ten najstarszej celiotki U19. Jak gdyby to jest jedna część tego, no staramy się tutaj grać w podobnych stylach, gdzieś tam narzucone, szczególnie w tych młodszych rocznikach. No inwestujemy też w sprzęt, badamy też tych chłopaków, tak, no, posiadamy fotokomórki, teraz katapulty do mierzenia jakby wysiłku chłopaków w trakcie meczu, to ile może i też to jak gdyby w tych test meczach to jest brane, bo to jak gdyby też nam pokazuje, na ile ci chłopcy są gotowi, żeby do nas dołączyć, czy w ogóle dadzą radę do tego dołączyć. No, ale naprawdę taki zawodnik, no to po pierwszym okresie przygotowawczym często jest tak, że kurczę, chyba się pomyliliśmy, ale po prostu trzeba poczekać, bo po prostu inaczej trenowali, może lepiej, może inaczej, mówię, że gorzej, bo bardzo możliwe, że lepiej trenowali niż u nas. Po prostu trenujemy inaczej. Muszą ci zawodnicy, ten młody organizm musi też się adaptować do treningu naszego, tak, który jak gdyby my preferujemy. Ale to, co cieszy, że mało jest takich jak gdyby wpadek transferowy, to powiedział, tak?
Mhm. Czy ci zawodnicy, którzy grają w akademii, mogą liczyć na jakieś wynagrodzenie, czy raczej tutaj oni opłacają składki czy ich rodzice?
To tak, no wiadomo, w każdym klubie się płaci składki do pewnego jak gdyby momentu, tak? U nas jest podobnie, u nas powiedzmy no ostatni rocznik gdzieś tam jakoś mocniej zwolniony, ale też ci chłopcy płacą składki. Czy są chłopcy, którzy od nas dostają pieniądze? No jest jakaś grupa chłopaków, gdzieś tam 5 lat temu udało nam się taki tutaj o budżecie, wymyśliłem sobie taki jak gdyby odnogę nazwijmy to, gdzie trzeba zabezpieczyć dla tych chłopaków, bo po prostu by nam ci chłopcy uciekali co roku, by inne kluby. Patrząc wtedy, no mówimy 5 lat temu, ponieważ było na poziomie 3 ligi. I no, ci nasi chłopcy no, naprawdę łakomym kąskiem byli, jeżeli takowa klub czy deklaracja amatora, granat deklaracja amatora, no to 1 lipca po sezonie może odejść za ekwiwalent wyznaczony przez PZPN. I to jak gdyby klub nie ma nic do powiedzenia, ponieważ też kibice się denerwują, bo odchodzi zawodnik i tak dalej, i tak dalej. No, w lipcu może każdy zawodnik odejść, chyba że ma kontrakt, tak? Mamy kilku zawodników, kilkunastu zawodników na kontraktach. Takich, którzy do nas trafiali, którzy chcieli, albo tacy, którzy u nas oczywiście są naszymi wychowankami, więc jak gdyby tutaj nie ma, to jest zawodnik jest zdolny, musi dostać kontrakt, czy zawodnik teraz musi dostać kontrakt. Najlepsi, którzy nie rozrabiają w szkole, którzy w miarę się dobrze uczą, z którymi nie ma problemów, to oczywiście no, trenerzy takich zawodników wskazują. No i to jest jak gdyby też zabezpieczenie dla zawodnika z jednej strony, tak, no bo wiemy, fajnie wszystko, jak jest zawodnik zdrowy na przykład, tak, jest kontuzja, no i wtedy część klubów też jest tak, że się wypinają, tak, jak zawodnik ma kontrakt, no to jak gdyby klub musi jemu płacić jakieś tam pieniądze, czy go utrzymywać na przykład w Warszawie, tak. No też dzięki temu też klub ma jakieś zabezpieczenie, tak, na przykład pierwszy zespół może z takim zawodnikiem sobie swobodnie rozmawiać, bo my na to wyrazimy zgodę, a inne kluby już nie mogą z takim zawodnikiem rozmawiać. Czyli jak gdyby tutaj przekonanie tego zawodnika do pozostania na komitorskiej jest dużo, dużo bardziej prawdopodobne niż przez inne kluby, tak, no i tak to tak było.
A jeśli chodzi o właśnie tych zawodników też wyróżniających się zapewne w akademii, jak później dużo tych zawodników gra w seniorach też? Jaki to jest procent? Czy oni odchodzą też do innych klubów najczęściej, czy zostają tutaj w Polonii?
No generalnie, no tutaj każdy zawodnik, każdy rodzic ma informację z klubu, że no my szkolimy, pracujemy dla Polonii Warszawa, tak? I dla nas największym sukcesem jest to, jak ci zawodnicy trafią do Polonii Warszawa. No przez wiele lat, Polonia była tak jeszcze do Brukseli tej trzeciej ligi, to wiadomo, że najlepsze jednostki po prostu przewyższały ten poziom, tak? Albo przewyższały sobie w swoich głowach, że nie pójdzie do trzeciej ligi, bo on pozycja przez swoje kasę. Może to się komuś podobać, może nie. Mi też często miejsca, do których oni trafiali, mi się nie podobały. Ale tak jak powiedziałem, że zawodnik jest wolny, no to on gdzieś tam może sobie sam zdecydować o swoim losie w tym okienku letnim transferowym, tak? Nas najbardziej cieszy, jak ci zawodnicy trafią do pierwszej Polonii. No i mamy w tej chwili na podstawowych zawodników Krzysiu Godon, no i Bartek Dezycki, którzy jeden to są super przykłady. Krzysiu, wychowanek Mateusza Dmuka, chłopak od małego trenujący na Komitorskiej, tak, przeszedł wszystkie szczeble piłki tam, Żaka, tramkarza, juniora młodszego, starszego, trafił do pierwszego zespołu Polonii Warszawa, no i można powiedzieć, Krzysiek chyba teraz trzeci sezon zaczął, poprawnie, ale tak mi się wydaje. Bartek Bierzycki, chłopak, za którym jeździliśmy bardzo długo, z różnych przyczyn nie chciał do nas dołączyć, nie mógł może dołączyć, rodzice się nie zdecydowali. Trafił do nas dosyć późno, ale był u nas w klubie 3 lata w akademii. Udało się przekonać sztab pierwszego zespołu, że to jest wartościowy chłopak, bo też był jedną nocą, już miał kontrakt z Odrze Pole, miał kontrakt z Arki Gdynia w zeszłym sezonie, czyli z klubu wtedy z pierwszej ligowa, bo miał w drugiej lidze, ale udało się jego przekonać, sztab pierwszego zespołu, dyrektora sportowego, do tego, żeby oni w niego zainwestowali i żeby dali mu szansę w pierwszym zespole. No i dzisiaj no, Bartek był w trzeciej lidze, w drugiej lidze był 7 razy 11 kolejki, tak, no w tej chwili wskoczył na poziom pierwszej ligi, no i mogę powiedzieć, że top 3 Polonia Warszawa, tak, zawodnik, tak, więc jak gdyby pokazuje to, że tutaj szkolimy nieźle, że są te perełki, których pierwszy zespół powinien korzystać, ja bym powiedział, że nawet musi korzystać, no bo to jest taka jak gdyby kolej rzeczy, tak, no, lepiej wziąć swojego chłopca, no bo jest tańszy i tak dalej, jest dużo bardziej się utożsamia z klubem i na pewno, ja nie mówię, że inni zawodnicy nie oddadzą tyle samo co, ale ci na pewno dadzą to, co będą mieli w serduchu dla klubu.
Wiem już wstępnie, jak funkcjonuje Akademia i powiedz jeszcze, jako prezes Akademii, jakie masz zadania, jakie obowiązki, aby Akademia realizowała właśnie swoje podstawowe cele?
No tak, mówiłem już dzisiaj, no jestem takim typowym prezesem, że sobie siedzę, otworzę sobie biurko, przyjdę na przykład na 8 rano do pracy i będę tylko stemplował, zostanę pieczątkiem, będę stemplował, no nie jestem takim prezesem. Nawet ostatnio taki mój kolega bardzo temu mi powiedział, zacząłem się o tym zastanawiać, tak? On mówi, ty to powinieneś siedzieć, dokumenty po prostu tak albo nie. Ja mówię, no nie, no to nie odpowiada, mnie to po prostu by nie rajcowało, tak bym powiedział. Na pewno masę obowiązków, które sam nakładam, tak? To jak gdyby to jest też jak gdyby fajne w tym wszystkim. No mam dużą, dużą decyzyjność i lubię podejmować jak gdyby czasami też i trudne decyzje. Na pewno odpowiadam za transfery, na pewno odpowiadam za negocjacje transferowe, jeśli zawodnicy do nas przychodzą. Pierwszy kontakt z rodzicami mają trenerzy, ale w tym momencie trafia to do mnie, więc jak gdyby jak też z tym rodzicami muszę się spotkać, porozmawiać i tak dalej, tak. Na pewno cała struktura klubu, dobór trenerów. Często jest tak, że prowadzę rozmowy sam, często jest tak, że prowadzę z koordynatorami, często jest tak, że koordynator mi poleci trenera, żebym ja do niego się skontaktował, bo U nas też chyba nie ma takich typowych koordynatorów, którzy się tylko na to, tylko zajmują koordynaturą, ale u nas obaj koordynatorzy prowadzą także swoje zespoły. Więc jak gdyby ten czas ich pobytu w klubie jest jak gdyby podzielony na pół, tak? Z koordynatorem, ale też i trenerem, tak? A naprawdę proszę mi wiedzieć, że na poziomie cofanych i juniorów to jest naprawdę tyle pracy, co i przy zespole pierwszej Polonii. Tak? Może ktoś to nie uwierzy, że to jest tylko piłka juniorska. Tam jest naprawdę walka o bardzo, bardzo dużo. No i tam też analizy przeciwników, analiza swojej gry i tak dalej, i tak dalej. Ci trenerzy naprawdę mają tutaj po 5-6 godzin dziennie spędzają i, no i po prostu muszą to robić, tak? No ja powiem tak, no odpowiadam za bardzo, bardzo, poza tym wiele, no na pewno kontakty ze związkami, z Mazowieckim, z PZPN-em, tak, z innymi związkami, jeżeli gdzieś tutaj jakieś są problemy przy na przykład transferze, tak. No odpowiadamy za związkami majskim za grafik boiska, tak, za, nie wiem, odpowiadam za kontakty ze szkołą, odpowiadam za kontakty z bursą, tak, no to ja jestem taką pierwszą osobą, która tutaj załatwia miejsca w bursie, ITP, ITP, no wiadomo, też staramy się pozyskiwać mniejszych, większych sponsorów, tak, więc jak też to w dużej mierze spada na moją osobę, tak. No odpowiadam za zgrupowania, tak, tak się mówi fajnie, ale ja na przykład nie puszczę nigdy naszego zespołu, kiedyś się nadziałem, jak byłem przez pośrednika, a teraz to wsiadam w samochód, jadę obejrzeć miejsce zgrupowania. Oczywiście też coś tam na miejscu zjem, chociaż z tym jedzeniem też jest różnie, bo też często było tak, że przyjechałem, dali mi taki obiad, że brzucha złapałem. A grupy później nas narzekałem, więc też często wpadam w czasie zgrupowań, w zasadzie na każde zgrupowanie staram się podjechać i po pierwsze zobaczyć, jak to funkcjonuje, ale też jak funkcjonują nasze grupy. Słucham opinii naszych trenerów na temat miejsc, gdzie jedziemy na zgrupowania, ale też szukam opinii gospodarzy, jak się nasze grupy zajmują, tak. Dobór sprzętu, tak, więc jak gdyby tego naprawdę jest jak gdyby bardzo, bardzo sądzę dużo. Ale tak dużo na karce byśmy wpisali, to nie, bo mówię, są osoby, które mniejszą liczbą zajęć by się sobie nie poradzili, a ja sądzę, że większą liczbą zajęć też sobie spokojnie poradzi.
Właśnie słucham, to tych obowiązków należy dużo. I jestem ciekawy, ile zarabiasz. Nie wiem, czy możesz powiedzieć, ale jeżeli to ja może jakieś widełki za taką pracę.
Ja mam to szczęście, że no nie muszę żyć tutaj z Polonii Warszawa. I to jest jak gdyby chyba też duży mój plus. Więc jak gdyby tutaj tego nagrodzenia nie jest jakieś duże, no są trenerzy, którzy ode mnie zarabiają więcej, tak bym powiedział. Może.
Ale to jest bardziej powiedzmy tysiące złotych czy kilkanaście tysięcy złotych, jeśli chodzi o, tak żeby jakieś widełki. Czy...
Kilkanaście tysięcy złotych miałem zarabiać w Polonii, jak była Ekstraklasa, i to już mówiłem o tym, 11 wypad mam niezapłacony, pamiętam pan ten prezes spod Katowic tam zaproponował mi podwyżkę. Ale tu nigdy nie zobaczyłem. To wtedy było ponad 10 tysięcy, nie, no tyle nie zarabiamy tutaj. No. W Polonii każdą złotówkę oglądam, jak wydajemy, tak samo jak zatrudniamy trenerów. Często bariera finansowa jest tym, że niektórzy trenerzy albo i zawodnicy na tym trafiają, tak? Mówię o akademii oczywiście.
Mhm. Jeśli ktoś się zainspirował naszą rozmową i chciałby w przyszłości też objąć takie podobne stanowisko jak twoje, jakie wskazówki możesz dać takiej młodej, ambitnej osobie, co trzeba teraz zrobić, jako, żeby pracować jako prezes w przyszłości?
To znaczy ja powiem tak, co by człowiek nie robił, to co jest też tak na takiej bazie, na takim zdaniu wychowałem też swoich synów, tak? Albo coś się robi, albo czegoś się nie robi, tak? Albo to robisz na 100%, albo nie rob tego w ogóle. Więc jeżeli chce się być tutaj gdzieś zarządzać czymkolwiek, no to trzeba po prostu tego pilnować, doglądać, być i być na 100%, tak? No tutaj czasami on tak, że jest godzina, nie wiem, niedziela, godzina 23 i ktoś dzwoni. Jest godzina 7 rano, bo autogram na przykład się spóźnił. To nie, no, zmieniliśmy firmę 5 lat temu i autogram się nie spóźniają, ale takie sytuacje były. No, jedzie dużo na ważny mecz i nagle nie, o 6 rano, o 7 rano telefon, tak? No, nie wiem, brakuje wody, coś. No więc jak gdyby cały czas trzeba być pod prądem, trzeba się poświęcić temu w 100%, albo bym powiedział i 200. No i też trzeba mieć świadomość, że tutaj no, życie osobiste, też jak gdyby jest ograniczone czasowo, tak? Ja jakoś mi się udało i też dzięki Polonii, też powiem dzięki tutaj prezesowi Piekarzewskiemu, którego serdecznie pozdrawiam. Miałem swoją tragedię życiową i prezes Piekarzewski wziął mnie za głowę i powiedział, słuchaj, tu będziesz miał zajęcie, bo inaczej sobie nie poradzisz, bo inaczej skręcisz w drugą stronę. I dzięki niemu, dzięki Polonii, jak gdyby przetrwałem taki bardzo trudny moment w swoim życiu to, co mówiłem o życiu prywatnym, prawda? No tutaj gdzieś człowiek wtedy zastanawia się, jak jest gdzieś nieszczęście, czy mógł gdzieś z tego czasu zostawić więcej, tak? Więc jeżeli tutaj, no ja teraz chylę czoło swojej żonie, pozdrawiam Karolinę, ale no rzeczywiście ta partnerka, żona musi być wyrozumiała, bo rzeczywiście czasami to nie jest praca jak w korporacji, gdzieś na 8 do 16, czy jak w piekarni od 4 do 13, tak? Tutaj, no tutaj czasami po prostu się idzie do klubu rano, a wraca się o godzinie 22, do tego przychodzi weekend, bo jeszcze w tygodniu, ale przychodzi weekend. No nie wiem, ostatnia sobota, przyjechałem, bo mieliśmy celiotki, byłem tutaj na 10:30, wyjechałem z klubu o godzinie 19:30, tak, w niedzielę podobnie. Więc jak gdyby 5 dni w tygodniu, plus do tego weekendy, więc jak gdyby, no trzeba być do tego przygotowanym i rodzina musi być do tego przygotowana, bo jeżeli człowiek będzie się przenosił, nie wiem, przychodził do domu późno, będzie awantura w domu, no to trzeba będzie w pewnym momencie wybrać, czy poświęcić więcej czasu rodzinie, czy poświęcić więcej czasu dla działalności klubu, tak? Więc jakby ten balans trzeba gdzieś tam znaleźć, ale mówię, tutaj ta druga wyrozumiała połówka jest bardzo, bardzo ważna. Ale mówię, no polecam, bo na pewno nie ma nudy, jest to cotygodniowa adrenalina. Jest tego dużo, no nam na pewno brakuje tutaj, jeśli chodzi o strukturę MKS-u, z dwóch, trzech osób do tego, żeby to jeszcze funkcjonowało lepiej. No ale po prostu MKS na to nie stać, tak? No jeżeli mamy, nie wiem, zatrudnić dwie osoby, ja wolę zrobić galę piłkarską podsumowującą sezon i wydać, nie wiem, 30 tysięcy na nagrodę dla dzieciaków, na podarunki, niż tą osobę zatrudnić, dopóki jeszcze dajemy sobie radę.
Co zmieniłbyś, gdybyś mógł się cofnąć o 20 lat? Jakoś jedna, dwie rzeczy, które zrobiłbyś inaczej w swoim życiu?
No, dobre pytanie. Co ja bym zmienił? No na pewno te takie 20 lat, no to u mnie taki ciężki moment w życiu, tak jak mówiłem. Jakaś taka mocna tragedia życiowa, no na pewno jeśli chodzi o tę sprawę, na pewno nic bym nie zmienił. I tak samo bym walczył, jak wtedy walczyłem. Jeśli chodzi o klub, no nie wiem, może mocniej bym tutaj, nie wiem, bardziej był odważny w tych decyzjach, bardziej był kreatywny w zebraniu takiej ilości przekonujących miasto, jeśli chodzi o klub, mówię w tej chwili, do tego, żebyś nam mocniej tą, jak gdyby, naszą bazę treningową zbudował, czy nawet ten stadion, żeby wcześniej powstał, tak? Bo teraz ma znowu powstać. Miejmy nadzieję, że powstanie bardzo, bardzo blisko, no ale nie ma, bo tutaj jeśli chodzi o klub, no to takie bardziej działania, tak, że tutaj jednak ta dostępność tych miejsc treningowych jest dla Polonii, no w Warszawie bardzo, bardzo mała, tak, no, gdzie się puka, to ciągle nie, bo to tak się wydaje, może komuś tu z boku stoi, no jest tyle hal w Warszawie, wszyscy mówią, tak, jak przychodzi sezon zimowy, na przykład taki przykład chcę dać. No tak, to, że piłka noże, gdzie nie pójdę, to będziecie wynajmować, dostaję sygnał taki od dyrektora szkoły. Wy będziecie wynajmowali listopad, grudzień, styczeń, pół grudnia, pół stycznia, no bo tak jest, tak? Luty, marzec, tak? Może marzec, tak? No to jakim jesteście dla mnie kontrahentem, prawda? Więc jak gdyby tej bazy, czy na lato, czy na zimę, Polonii, Warszawa bardzo, bardzo brakuje. I tutaj, no, na pewno wszyscy rozmawiają głośno o stadionie, super. Tylko stadion super, na pewno da nam dużego kopa w całej społeczności polonijnej. Tylko dalej te obiekty treningowe dla Polonii Warszawa na to będą tragiczne, takie jak są takie, to się nic nie zmieni, że stadion wybudują, tak? Więc jak gdyby tutaj na pewno bym mocniej jeszcze walczył o bazę treningową dla tych dzieciaków.
Czego twoim zdaniem obecnie brakuje w polskiej piłce nożnej, aby jej poziom zauważalnie wzrósł?
Czego brakuje w polskiej piłce? No ja bym powiedział tak, no to co obserwuję, za szybko robimy gwiazdy z takich zawodników przeciętnych, bym nazwał, tak. Za chwilę ten zawodnik taki, który gdzieś tam miał jakiś wystrzał pół sezonu, staje się takim zwykłym kopaczem. Na pewno bardzo, bardzo widoczne jest to, że to nic nowego tutaj nie powiem. No, trenerzy dostają czasami bardzo mało czasu na to, żeby jak gdyby tą wizję swoją wprowadzić, tak. Na pewno nie ma co tutaj ukrywać, na pewno poszliśmy do przodu, bo mówię, program certyfikacji na pewno zobowiązał kluby, te, które tam chcą być i które tam są, ja widzę po naszym klubie, do pewnych rzeczy, które musimy robić, tak? Jak gdyby to już nie ma, że trener przychodzi na zajęcia, chłopak będzie nieprzygotowany, to już musi być program szkolenia, musi być konspekt, tak? I to musi jak gdyby być na zajęciach robione, tak? Więc jak gdyby ta systematyczność zaczęła prowadzona. To jest jak w przypadku, mówiłem o siatkówce, to było kilka lat temu wcześniej, to tylko nożą wprowadzone i to dało efekt. No nie wiem, Federacja Niemiecka też wprowadziła coś takiego już 15 lat temu, Skandynawia to samo i gdzieś tam te wyniki, Szwajcaria, tak? Jak gdyby to tak od góry taka czapka z ramienia PZPN-u, czy tam mówię, ze związków, jak gdyby powinna być jeszcze mocniej narzucona, tak? Ale no, też tego się nie robi bez bazy, tak? No mówiłem o Jagiellonii Białce, tak? No chwalą się bazą, super, powstała baza, ale oni to na jednym boisku. Tak to jest rozwój, tak? Dla tych chłopaków, więc na pewno tutaj, żebyśmy mieli się bardziej rozwijać, no to musi być te bazy, muszą być, no dalej trzeba docierać, no bo narzekamy na Polonię, ale mamy to boisko, tak? Sztuczne, fajnie, od rana do wieczora orka na tym boisku idzie, no ale pojedziemy w różne miejscowości i te obiekty są bardzo słabe, tak? Rozmawiam, w Warszawie jest duży problem z trenerami, rozmawiam z ośrodkami pozawarszawskimi, to tam już w ogóle mają problem, tak? Czyli płacę, no bo to w tą piłkę młodzieżową trzeba zainwestować pieniądze, bo trener nie może zarabiać 1200 zł, czy 1500, bo on się nie poświęci w 100%, tak? Tutaj powinny być dofinansowania dla tych klubów rzeczywiście, no nie wiem, które, nie wiem, ktoś to musi zbudować, to mądrzeje się ode mnie do tego, tak? Ale mówię, powinny być płace, pójść w płace trenerów piłki młodzieżowej, tak? Bo trenerzy często nawet u mnie przychodzą na rozmowy, mówią, panie Pawle, no ja zarabiam tutaj powiedzmy 2000 czy 1500 zł, ja za to nie przeżyję, tak? Ja muszę albo iść do pracy, albo muszę iść do innego klubu, czy pan mi wyrazi na to zgodę, no. Nie trzeba takiemu chłopakowi powiedzieć, tak? No każdy chce mieć kredyt, każdy chce mieć, nie wiem, samochód już w tej chwili, tak? No bo nawet przemieszczają się trenerzy między obiektami, no tą piłkę trzeba zawieźć i tak dalej, tak? Więc jak gdyby od tych zwiększenia tych finansów w tą piłkę młodzieżową trzeba było zacząć, bo mówię, no trenerzy nie mogą zarabiać 1200 zł, 1500 zł i tyle. No ostatnio fajny był projekt ministerialny, prezydent go klepnął, super, no kluby ekstraklasy pierwszej ligi dostały kupę milionów do podziału, tak, no właśnie na budowę boisk i tak dalej. Dlaczego tylko zostali tamci? Tak, po 6, po 7 milionów, tak? A co z tymi mniejszymi klubami? Mhm. Więc jak gdyby, no o tym trzeba porozmawiać. Oczywiście, no jest powiedziane, że trenerzy mają mieć odpowiednie papiery, tak? UEFA, UEFB, Elite i tak dalej, tak? Okej. Okay. Bardzo dobrze to jest powiedziane, tak? Bo tak, ile taki kurs kosztuje w tej chwili? 10-15 tysięcy złotych? Niech tyle kosztuje, tylko dajmy później tym trenerom zarabiać. Jak taki trener sobie zainwestuje w taki kurs, dajmy im zarabiać pieniądze adekwatne tego, żeby oni mogli się tylko piłce nożnej poświęcić, tak? A w tym jesteśmy bardzo daleko, no bo mówię, no tutaj no, trener powinien dzisiaj w CJ-kach powinien zarabiać po 6-8 tysięcy złotych, tak? Zarabiają po 3-4, tak? Co to jest w tej chwili 3-4 tysiące złotych, tak? No, pojedzie na zakupy 3 razy i wyda 2,5, ma kredyt, wyda drugie 2,5, no i musi pożyczać na koniec miesiąca, tak? Więc jak gdyby, no tutaj dofinansowanie tych trenerów, dofinansowanie ośrodków, dofinansowanie boisk. No tak to powinno wyglądać. Mówię, jest naprawdę już jest dużo lepiej niż było 10 lat temu, bo mówię, na przykładzie swojego klubu była pandemia, był program certyfikacji, jak gdyby te transze dostawaliśmy i trenerzy u nas pieniądze dostawali, tak? A były kluby, które po prostu nie były na przykład certyfikacji, nie miały z czego wziąć tych środków, tak? Bo na dotacja miejska też jest rozliczana za to, że odbyły się zajęcia, tak? Człowiek dostaje pieniądze, tak? Czy klub dostaje pieniądze, tak? A nie inaczej, tak? Więc wiadomo, najlepiej przerzucić to, o czym mówię, te płace na rodziców, no ale ile tam będziemy opłacić tej składki, no? Są kluby, które tak po 450 zł, po 5 zł biorą składki miesięczne, tak? No to już uważam, że troszkę jest za dużo, tak? No, u nas jest 250 zł składka, więc jest taka jak w Warszawie jest, tak bym powiedział, tak? Oczywiście są kluby, które tak powiedziałem, więcej, jest kilka klubów w Warszawie, ale mają mniej zajęć. My na pewno za tą składkę dajemy dużo, dajemy przy każdej grupie jeszcze trener piłkarski, trener motoryczny, trener bramkarzy, tak? Robimy dużo testów, więc jak gdyby 250 zł to nie jest dużo, uważam, ale tak naprawdę na samo to, co się dzieje przy drużynie, tak? No, żeby to trenerów zatrudnić, no trenerzy muszą więcej zarabiać, tylko naprawdę ci trenerzy dobrze, nie mogą mieć umów krótkotrwałych, no jak mówię, no u nas nie ma, na przykład, jak powiedziałem, rozmowy, nie ma koordynatora w Polonii takiego prawdziwego zdarzenia. To powinna być osobna osoba, która będzie zarabiała 10-15 tysięcy złotych, która będzie rzeczywiście nadzorowała to wszystko, tak? U nas tego nie ma w tej chwili. Jest koordynator, jest dwóch koordynatorów, super fachowcy, super trenerzy, ale też łączą pracę u nas, łączą to z pracą w szkole, tak? My jak działamy, na co to nie stać, żeby im zaproponować takie pieniądze. Tak to wygląda. Więc jak gdyby no, wpłacę dla tych, którym codziennie czy co dwa dni rodzice powierzają swoje dzieci. Tak. No więc jak gdyby tutaj, no to jest jak gdyby pierwsza rzecz, od której bym zaczął, no i oczywiście budowanie jak najwięcej boisk piłkarskich ogólnodostępnych, bo tam wszyscy krzyczeli, te orliki powstały, no jedziemy często, jest godzina 19, orlik jest zamknięty, bo nie ma nadzorcy, nie ma i tak dalej. Prąd ostatnio poszedł, pamiętam, gdzieś tam czytałem artykuł w zachodniopomorskim, orlik został zamknięty, trzeba było się składać, chyba tam, nie wiem, 250 zł na prąd, żeby wejść, żeby orlika im otworzyli, żeby po 19 mogli zagrać. Więc jak gdyby, no coś zrobiliśmy, a później jest abstrakcja tego jest zrobiona, jak to niestety w naszym kraju często było.
Mam ostatnie 4 pytania, już takie szybsze. Jaki był twój piłkarski idol w dzieciństwie i dlaczego?
No Józef Młynarczyk. Miałem okazję go osobiście poznać jeszcze, jak już on był kiedyś na kadrze Polski. Razem u pana Zbyszka Bońka. Graliśmy taki sparing, ja wtedy grałem w kolejnego Kalwaria. Graliśmy taki sparing i pamiętam, w przeglądzie sportowym był taki fajny tytuł, tam bramka z Ligi Szóstek powstrzymał kadrę Polski. Ale no to był mój idol dzieciństwa, kapitalny bramkarz, sądzę, że najlepszy bramkarz w historii polskiej piłki nożnej i z racji tego, że byłem bramkarzem, no to się na nim gdzieś tam wzorowałem. Kapitalny facet, który mnie kapitalnie bronił i miałem to szczęście, że go miałem okazję osobiście poznać.
Jakieś miejsce, jakiś sposób, gdzie najlepiej wypoczywasz?
No z tym wypoczynkiem to jest bardzo różnie u mnie. Z racji tego też, o czym tutaj mówiłem, że czasami no, rzeczywiście za często wracam za późno do domu. No, drugie wakacje musiałem z żoną się zgodzić na 13-dniowe turnusy. Czy ja wtedy wypoczywam? No pierwszy tydzień wypoczywam, tak, ale to muszę telefon tak naprawdę wyłączyć. Ten telefon odpalam sobie gdzieś tam wieczorem i patrzę i jak gdyby segreguję to połączenie, do których rzeczywiście muszę oddzwonić. No w tym roku też pojechaliśmy na wakacje, to 4 nie wytrzymałem bez takiego oddzwaniania, tak? Ale rzeczywiście, no trzeba gdzieś tam się zresetować, trzeba dać sobie możliwość naładowania tych akumulatorów na następny sezon. Czyli wakacje, tak? No, lubię gdzieś nad wodę, wtedy gdzieś ze znajomymi łódką popłynęliśmy. Spodobało mi się to, może to będę kontynuował, zobaczymy. Mhm.
Zazwyczaj też w każdym odcinku podcastu proponujemy jakiś cel charytatywny, który można wesprzeć, jeśli chodzi o słuchaczy. Podsuwamy po prostu pomysł. Czy masz może jakiś cel, który mógłbyś zaproponować i podsunąć?
Cel charytatywny. Ja powiem tak, no tutaj z racji bliskości, jest tutaj dom dziecka u nas przy boisku bocznym w parku. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, no to tych dzieciaków tak naprawdę takich, no pokrzywdzonych przez was, bo to nie jest wina dziecka, zostało odtrącone. Są oczywiście i różne bardziej tragiczne sytuacje, że dziecko nie ma rodziców, ale no musimy w to młodzież inwestować i jeżeli jest możliwe, to sam też czasami często prywatnie takim dzieciakom staram się po prostu pomóc i jeżeli ktoś coś ma za dużo i ma coś na zbyciu, no to chyba domy dziecka, ja tutaj polecam oczywiście u nas w parku dom dziecka i na pewno z uśmiechem, takiego uśmiechu, jak te dzieci, jak widzą, że nie wiem, ktoś przychodzi z cukierkami i coś im przynosi, no to tego się nie da na nic wymienić.
To w opisie umieszczę informacje o tym domu dziecka, super, żeby było wiadomo. I na sam koniec ostatnie pytanie, jak można znaleźć kontakt do ciebie, jeżeli ktoś zainteresował się tobą, twoją osobą?
Ja jestem już zajęty przez żonę. Więc nie można się moją osobą interesować, ale tak poważnie, no, jestem ogólnie, nie mam Facebooka, to też niektórych to dziwi i może całe szczęście, bo jak czasami mi znajomi opowiadają gdzieś z tą osobami funkcyjnymi, to tam na ich temat się pisze, to może lepiej, że nie mam. Jest mój telefon, mój mail jest ogólnie dostępny na naszych stronach internetowych czy na Facebooku, więc jeżeli nie odbieram, to proszę napisać SMS-a, na pewno oddzwonię, nie jestem osobą, która nie oddzwania, ale czasami rzeczywiście no, w czasie spotkania nie mogę odebrać telefonu.
Super, dziękuję bardzo Ci za rozmowę.
To ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że taki pierwszy mój podcast w życiu, więc mam nadzieję, że najgorzej nie wypadłem i no to wszystkich kibiców piłki nożnej serdecznie pozdrawiam. Tobie bardzo dziękuję, no i trzymamy mocno kciuki za chłopaków z pierwszego zespołu, żeby awansowali do Ekstraklasy, bo na to czekam.
Pewnie. Jeszcze raz dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo.
Liczę, że był to dla Ciebie kolejny wartościowy odcinek. Dla mnie to kolejna super rozmowa. Na koniec, jak zawsze, mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka? Może przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawy mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli rozmowa Ci się podobała i wyniosłeś z niej coś dla siebie, zareaguj. Daj taktyczną łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub coś w tym deseń. To doda mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany danym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!